Przyjrzyjmy się chwilę, jak wygląda rozkładanie instancji po stronie Azure. Jak zajrzymy sobie właśnie w nasz cloud service i w zakładkę instancji, zobaczymy tutaj jej dwa pojęcia. Update domain i fault domain. Są to byty, które mówią, w jaki sposób umieścić instancje realizujące tą samą rolę, by miały jak najmniejszą część wspólną. Proszę zobaczyć, w przypadku, kiedy web role mamy w dwóch instancjach, akurat tutaj się wgrywa jakiś kolejny update, ale mamy dwie instancje web roli. Teraz jedna ich jest w update domain i fault domain 0, a druga jest w update domain i fault domain 1. Oznacza to tyle, że jeżeli Azure będzie wykonywał jakieś przewidywane operacje, na przykład restart instancji, czy też wgrywanie nowej wersji, to on zrobi tak, żeby najpierw była aktualizacja zerowa, a potem aktualizacja pierwsza. I to samo będzie obowiązywało inne instancje, no niestety tylko nasza worker rola druga jest dostępna tylko w jednej instancji. Tutaj, jeżeli będziemy aktualizować update domain 0, to będziemy aktualizować tą instancję web roli i tą instancję worker roli. Czyli równocześnie klientów będą obsługiwać instancje, które należą do update domain 1. Oczywiście aktualizowanie w taki sposób produkcyjnego systemu wymaga naprawdę dobrego przetestowania tego rozwiązania. W związku z tym zwykle zamiast aktualizować w miejscu, wykonuje się coś takiego, że mamy dwie wersje cloud serwisu na chwilę. Jedną wgrywamy w obszar production i to jest ten cloud service, który jest dostępny pod publiczną nazwą i to jest to miejsce, gdzie działa nasze rozwiązanie. Natomiast nową wersję wgrywamy w obszar stagingowy, gdzie najpierw sprawdzimy nowo wgrany kod, a potem wykonamy operację swap, która zamieni wersję stagingową z produkcyjną, tak żeby użytkownicy korzystali już z nowej wersji portalu. W ten sposób możemy także wycofać zmiany. Jeżeli się nagle okaże, że nasz portal nie działa prawidłowo, są zgłaszane jakieś błędy, to szybko wykonujemy operację swap w drugą stronę i użytkownicy pracują na starej wersji tej, która była poprzednio produkcyjna. A potem, jeżeli już wszystko będzie odpowiednio przetestowane i sprawdzone w praktyce, możemy wersję stagingową skasować. Osoby bardziej dociekliwe albo te, które będą próbowały wykonać analogiczne ćwiczenie samodzielnie, zaczną się zastanawiać, o co tu chodzi i dlaczego cały czas worker rola 1 jest w stanie busy. Rzućmy okiem w kod. Przecież omawiając API Role Environment, myśmy samodzielnie ustawili tutaj, że przy wywołaniu status check będziemy ustawiać informację, że nasza rola jest zajęta i nie przyjmuje na przykład żądań przychodzących z endpointa. Ale równocześnie to setBusy powoduje, że stan tej roli będzie właśnie zajęty. W związku z tym, ponieważ tutaj nie mamy żadnej logiki napisanej, za każdym razem, kiedy role environment sprawdza, czy nasza instancja działa prawidłowo, dostaje informację, tak działa, ale jest zajęta, w związku z tym nie może przyjmować nowych żądań. Stąd właśnie mamy tutaj na portalu cały czas informację, że te role są zajęte i czekają na wystartowanie. W związku z tym należy usunąć ten kawałek kodu i ponownie wgrać tą wersję kolejną już portalu. Przy okazji to jest jeden z najczęściej popełnianych błędów przy deploymencie cloud serwisów. Coś się dzieje w metodzie onStart, coś co się nie zainicjowało prawidłowo, albo automatycznie rzeczywiście to role environment status check spowoduje, że ustawiony będzie status setBusy i nigdy nie wróci rola do stanu normalności. Natomiast jak Państwo widzą, jest to dosyć łatwe do dostrzeżenia, natomiast no, poprawa no, już wymaga pewnych zabiegów. W związku z tym anulujemy to wgrywanie, które się nam nie udało wykonać i ponownie wykonujemy publikację. Zobaczmy, jak wyglądał cały log wgrywania aktualizacji na Microsoft Azure. Najpierw odbywało się jakieś sprawdzanie, połączenie, weryfikacje. Potem wgrywany był pakiet z lokalnego komputera i zaczęła się operacja aktualizacji. Potem była aktualizacja instancja zerowej web roli i instancji pierwszej. Teraz, dlatego mogły być aktualizowane równocześnie dwie instancje, że pozwoliliśmy w procesie aktualizacji nie zwracać uwagi na update domain. A dokładniej to zrobiliśmy w tej opcji. Jeżeli wejdziemy jeszcze raz w zakładkę Publish i w ustawienia, to tutaj pozwoliliśmy na równoczesne aktualizacje. W związku z tym to, co się wydarzyło po stronie Azura, to było natychmiastowe wgranie wszystkiego na wszystkie instancje. Równocześnie jest to oczywiście najszybszy sposób wgrywania. Potem po aktualizacji role zostały zrestartowane. Tutaj wykonywane są metody onStart, w naszym przypadku w większości miejsc puste, a potem role są już gotowe do użytku. Czyli cały proces aktualizacji zajął nam około 4 minut. Załóżmy teraz, że coś nam nie działa. W związku z tym pierwszym odruchem jest zajrzeć na instancję danego cloud service i zobaczyć, co tak naprawdę tam się dzieje. W tym celu wybieramy sobie jakąś instancję. W tym przypadku weźmy, niech to będzie WebRoll 0. I wykonujemy i łączymy się po prostu remote desktop. Otwieramy połączenie. Jesteśmy proszeni o potwierdzenie oraz podanie użytkownika, który się tam może logować. Po kliknięciu OK jesteśmy proszeni o potwierdzenie certyfikatu. I wchodzimy na instancję cloud service, w tym przypadku web roli. Zobaczmy, jak wygląda struktura dysku po stronie Windows serwera hostującego cloud service. Mamy trzy dyski. Dysk C, dysk tymczasowy, na którym się znajdują logi, plus oczywiście też obszar tymczasowy do użytku dla aplikacji. Na dysku D znajduje się Windows, a na dysku E znajduje się rozkompresowana zawartość tego pakietu, który wgrywany był jako część naszego rozwiązania. Tutaj w folderze siteroot znajduje się ten element, który w naszym przypadku jest aplikacją ASP.NET. Zresztą, jak zobaczymy to z poziomu IIS-a, to tutaj mamy jeden site, który w ustawieniach właśnie jest przekierowany na tą fizyczną ścieżkę. Zobaczmy dalej. Technicznie aplikacja, czy raczej użytkownik, który właśnie teraz wszedł na tą instancję, ma tutaj uprawnienia administracyjne. On nawet może wejść i założyć sobie w folderze Windows jakiś dodatkowy folder. Czyli bez większych problemów może tutaj zainstalować dodatkową aplikację. Tylko jedna uwaga, z powodu, w jaki działa cloud service, czyli tego, że my mamy tę paczkę na początku, która jest automatycznie wgrywana, jeżeli chcemy coś instalować w cloud serwisie, to musimy to zrobić z poziomu linii poleceń. W pliku konfiguracyjnym możemy podać tak zwane startup taski, ale temu to się należy zupełnie oddzielny kurs, które będą mówiły, co ma być zainstalowane podczas wgrywania naszego pakietu. Ale technicznie tu nie ma żadnych ograniczeń. No nie, jest jedno ograniczenie, że nie jesteśmy w stanie zainstalować aplikacji, której się nie da oskryptować. Jeżeli trzeba przy instalacji pakietu klikać, no to po prostu nie ma fizycznie jak tego zrobić w cloud service. No i w takiej sytuacji niestety trzeba użyć maszyny wirtualnej. Podobnie wygląda worker rola. Załóżmy, że się dołączymy do worker roli drugiej. Podłączamy się. Logujemy jako użytkownik. Ten sam, który podaliśmy podczas publikacji. potwierdzamy certyfikat i za chwilę wchodzimy w drugą instancję, tym razem dla workera. Tutaj już nie będziemy mieli IIS-a, natomiast struktura dysków będzie bardzo podobna, a na dysku E w folderze Uproot będziemy mieli nasz kod, który uruchamiany jest akurat jako ten worker role 2. Innym sposobem znajdywania źródeł problemów jest oczywiście użycie zdalnego debugera. Myśmy go włączyli, co prawda, ale jeżeli byśmy teraz uruchomili i podłączyli się po prostu pod instancję, to zabrakłoby plików PDB i nie byłoby w stanie Visual Studio znaleźć linii kodu w kodzie źródłowym, które by odpowiadały temu, co jest wykonywane po stronie Azura. W związku z tym albo trzeba zmodyfikować konfigurację w kompilacji tak, żeby się pliki PDB znalazły na docelowym serwerze, albo, co jest znacznie prostsze, w opcji publikowania zmienić, że wgrywamy wersję nie release, a wersję debug. I znowu poczekać te kilka minut. Po wgraniu pakietu możemy teraz serwer Explorera wybrać na przykład instancję zerową Worker Role 2, wybrać Attach Debugger i po chwili wybierzemy, do którego procesu chcemy dołączyć nasz zdalny debugger. Poszukajmy, które mają kod dotnetowy. WA Worker Host to jest ten proces, który uruchamia workera, bo akurat dołączamy się do workera. Wykonujemy attach i za chwilę zobaczymy, jak będą wczytane symbole i inne informacje po stronie serwera. Mamy nawet tutaj informacje z klasycznego trace'a. No i oczywiście, jeżeli ustawimy pułapkę, to za chwilę program zostanie przerwany. No i możemy tutaj już wykonywać jakieś operacje. Czyli poszliśmy spać na 10 sekund. Oczywiście działa też okno do wydawania poleceń. Mogę zobaczyć na przykład wszystkie role. Czy na przykład liczbę instancji. Generalnie spokojnie będzie tutaj działać też podgląd zmiennych, zobaczenie, dlaczego jakiś algorytm przestał działać. Warto dodać tutaj, że technicznie to się odbywa tak, że Remote Debugger wgrywany jest jako plugin, jako pierwszy element do cloud serwisu. W związku z tym także część błędów związanych z inicjalizacją instancji po stronie Azura też będą będą możliwe do wykrycia przy użyciu tego mechanizmu. Proszę Państwa, chcąc podsumować ten krótki kurs. Mamy w Visual Studio gotowy automat do zakładania cloud serwisów, wgrywania, tworzenia równocześnie kont Azure Storage'a i wszystkiego, co jest potrzebne, żeby kod zadziałał po stronie Microsoft Azure. Mamy różne opcje aktualizacji takiego kodu. Jedne szybsze, inne gwarantujące, że rozwiązanie będzie cały czas działało i na przykład obsługiwało ruch klienta. Natomiast w przypadku rozwiązań produkcyjnych znacznie bezpieczniej jest wgrywać kod w różne obszary. Mamy do dyspozycji dwa, produkcyjny i testowy. Można potem zamieniać je rolami, tak żeby sprawdzić, czy nowo budowane rozwiązanie działa prawidłowo, a w razie potrzeby szybko wycofać się do starszego. W przypadku problemów możemy użyć oczywiście Remote Desktop i zobaczyć, co się dzieje po stronie Microsoft Azure. Tam działa normalny Windows z normalnymi standardowymi usługami, a co więcej, możemy tam nawet instalować własne aplikacje, byleby tylko to zrobić w ramach pakietu, który wgrywa Azure, czyli z linii poleceń. Możemy także używać Remote Debuggera, czyli narzędzia, które pozwoli podłączyć się pod zdalny proces i zobaczyć, co się złego dzieje w naszym kodzie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych kursów.